Otwórzmy list do Filipian, trzeci rozdział. I chciałbym z niego przeczytać fragment od trzeciego wiersza, zaczynając. List do Filipian, trzeci rozdział od trzeciego wiersza. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Jak zauważyliście wszyscy, ten fragment mówi o relacji, takiej osobistej relacji między autorem tego listu, Pawłem, a Panem Jezusem Chrystusem i o skutkach, jakie ta relacja spowodowała w jego życiu. Świadomie wybrałem ten fragment, jest on takim troszeczkę uzupełnieniem, częściowo może kontrastem do tego, co czytamy w liście do Rzymian, zresztą do tego za chwilę wrócę. Relacja, przyjaźń, społeczność, zakochanie, te rzeczy opisują stosunek między Pawłem a Panem Jezusem. W przeciwieństwie do tego, co czytamy w liście do Rzymian, gdzie są jakieś takie uzasadnienia na podstawie wersetów ze Starego Testamentu i tak dalej. Tutaj Paweł nic nie pisze o tym, że z powodu tego, że na przykład tam obrzezanie stało się nieważne, czy coś takiego, to on potraktował to jako szkodę. On tutaj pisze tylko o jednym, że spotkał się z Chrystusem i to poznanie pisze, wszystko, ósmy wiersz, wszystko uznają za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. To poznanie stało się dla niego czymś tak cennym, tak drogim, tak wartym, żeby je zdobyć do końca, że bez wahania po prostu zostawił wszystko inne, wszystko to, co było dla niego ważne, cenne. I chciałem zwrócić uwagę, i to nie były złe rzeczy, większość z nich to były bardzo, bardzo dobre rzeczy. Gdy mówię o tym, tak bardzo na myśl mi przychodzi taki czas, może powiem parę słów, sprzed wielu, wielu lat, kiedy miałem 20 parę lat i zdarzyło nam się z moją żoną obecną, Krysią, żeśmy się mogli spotkać. W życiu każdego z nas miało miejsce coś takiego, że pierw spotkaliśmy się z Panem i pierw On czegoś dokonał w naszym życiu, a potem spotkaliśmy się ze sobą i przeżyliśmy coś bardzo szczególnego, o czym nikt z nas wcześniej nie wiedział, że w ogóle coś takiego jest możliwe, mianowicie takie zakochanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mówię zakochanie w pozytywnym, bo znam wielu ludzi, którzy mówią, że są zakochani i to zakochanie to jest, tak szczerze mówiąc, jakaś taka, wpadli w jakąś niewolę, coś, czego się nie idzie wydostać, w czym muszą brnąć dalej. Są w tym jakieś pozytywne elementy, którymi się pocieszają, ale tak naprawdę to nie jest to całkiem pozytywne. Nasze zakochanie miało coś takiego fajnego. Bóg zbawił nas od wielu takich złych rzeczy, które by mogły przeszkadzać. I może powiem taką sytuację. Jechaliśmy kiedyś w tamtych czasach pociągiem i brat Krysi również jechał ze swoją żoną. I taka rozmowa się wiązała i ten brat Krysi mówi, że nie poznaje w ogóle swojej siostry. Mieszkał z nią tyle lat, w jednym pokoju mieszkali, kiedy byli dziećmi, razem w piłkę grali, mieli wspólnych kolegów, razem rozmawiali wiele dni i nocy. I ta jego siostra była zawsze kimś takim trochę z dystansem, trochę taka opanowana, zamknięta, żadnemu chłopcu nie dała sobie w głowę zawrócić. A teraz widzi swoją siostrę, która na dźwięk jednego imienia promienieje, która w ogóle jest zupełnie inną osobą. I wiecie, jest to coś pięknego, kiedy człowiek może tak zmienić perspektywę swojego życia, że nawiązuje relacje z kimś drugim, kto jest wart tego, kto jest godzien zaufania, kto jest kimś, który wydaje mi się na tyle cennym, szlachetnym, że warto dla niego i z nim być. Wtedy całe życie się bardzo upraszcza, bo wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, jednej myśli, jednej osoby, jednego pytania. Krysia w tamtej sytuacji była gotowa ze mną pojechać na koniec świata. Nie miałoby to żadnego znaczenia, czy ja będę miał pracę, czy nie będę miał pracy, czy będę zdrowy, czy będę chory, czy będzie musiała zostawić swoją rodzinę, czy ją zobaczyć, czy nigdy nie zobaczyć, jeśli chodzi o jej tam poprzedni kościół, o ciocię Martę, którą tutaj widzieliście. To wszystko totalnie zmieniło swoje położenie. I zresztą później kiedyś przy jednej okazji Krysia na społeczności powiedziała takie świadectwo, że to przeżycie miłości z mojej strony, mówimy teraz o ludzkim, znaczy o tym ludzkim wymiarze, oczywiście ludzi, którzy zostali przez Boga zbawieni, wyzwoliło ją z wielu jakichś kompleksów, poczucia jakiejś małej własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. W ludzkim wymiarze taka właściwa relacja takiej miłości i takiej gotowości do oddania się potrafi zrobić cuda. A co dopiero właściwa relacja z tą jedną osobą, z tym jednym człowiekiem, który jest tym Synem Bożym, tym dla nas danym Panem i Zbawicielem, naszym arcykapłanem. To zmienia totalnie wszystko. Gdy czytamy list do list do Rzymian, który będziemy dzisiaj jeszcze tutaj czytać, pamiętacie, bo studiowaliśmy, jesteśmy już w tych rozdziałach 9, 10, 11. Jest mowa o grzechu, jest mowa o usprawiedliwieniu z wiary i tak dalej. I dochodzi się do 8 rozdziału, który jest swego rodzaju jakimś szczytem, gdzie jest mowa o społeczności z Bogiem, o tym, że można go nazywać Ojcem. I jest mowa o tym, że nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie, to jest taki jakby szczyt przez to usprawiedliwienie i tak dalej. Dochodzimy do miłości, do miejsca bezpieczeństwa, społeczności z Bogiem. Coś, czego nikt nam nie może zabrać. Chciałbym zasugerować, że to, co tutaj Paweł pisze w liście do Filipian, to jest zupełnie odwrotna droga. Jest spotkanie Chrystusa, zobaczenie Go, poznanie Go. I potem 8 wiersz pisze, dla doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa i tak dalej, i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, 9 wiersz, i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. To jest odwrotna droga, od poznania Chrystusa do poznania sprawiedliwości, która jest z wiary. Ja myślę, że można by to tak przedstawić. Tu w liście do Filipian Paweł pisze swoje świadectwo. Gdy on spotkał się z żywym Panem Jezusem w drodze do Damaszku, to Pan Jezus nie zaczął mu wyjaśniać Ewangelii. Słuchaj, Pawle, ty jesteś grzesznikiem. Wiesz, usprawiedliwiony możesz być nie z tych uczynków prawa, ale tylko z wiary. Tego nie było. Pan Jezus spotkał się z nim, mówiąc: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I w tym było zawarta dokładnie Pana Jezusa myśl na temat tego, kim jest Paweł i co robi i jak się zachowuje. I Saul to zrozumiał, zobaczył. I to jego świadectwo jest tu napisane w liście do Filipian. Dla doniosłości poznania Chrystusa zostawił tą całą resztę, te wszystkie rzeczy, które miał, które było dla niego cenne. A to, co jest napisane w liście do Rzymian, to są przemyślenia Pawła po latach, kiedy patrzył na swoje życie, patrzył na to, co się zmieniło, kiedy studiował pismo, które miał, kiedy brał pod uwagę prawdopodobnie jakieś relacje ludzi na temat Pana Jezusa. I to wszystko zaczął sobie układać i stąd powstała teologia listu do Rzymian. Myślę, że to warto wiedzieć. W tym, co czytaliśmy dzisiaj wcześniej z Ewangelii Jana, jeśli ktoś tak na cały ten rozdział mógł spojrzeć, to oprócz tych poszczególnych rzeczy, które Pan Jezus mówił, to cały wydźwięk tego rozdziału jest taki, że Pan Jezus jest zupełnie innego świata niż ci ludzie tutaj. I gdziekolwiek się nie pojawił, zawsze był problem, zawsze była dyskusja, kontrowersja, podziały. Nie da się pogodzić świata z Panem Jezusem. Nie da się pogodzić naszej natury, naszych wartości, tych tutaj ziemskich, z Panem Jezusem. I dlatego Pan Jezus, gdy mówił w Ewangeliach swoje nauczania, to parę razy powtarza się coś takiego, jak na przykład 16 rozdział Mateusza. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. W innym miejscu mówi, że kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Albo kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie może być uczniem moim. Nie wiem, jak traktujecie takie miejsca, bo czasami to się traktuje. No to jest taki wzniosły jakiś ideał, taki nieosiągalny. Albo czasami niektórzy mówią, to są takie bardzo duchowe rzeczy, to takie niezrozumiałe. Ale potraktujmy Pana Jezusa jako takiego nie człowieka, który jest jakimś filozofem, ani jakimś poetą, tylko prawdziwego, mądrego człowieka, który mówi te rzeczy nie po to, żeby nam utrudniać życie, ale po prostu przekazuje prawdy, które są zupełnie podstawowe. Nie wiem, jeżeli nie doszliście do tego, że moja własna natura i moje własne dobre chęci absolutnie nic nie pomogą i nic nie mogą się w żaden sposób Bogu podobać, to nigdy nie dojdziecie do tego, co tutaj Paweł pisze, że poznał Chrystusa i wszystko inne zostawił. Te dwie rzeczy, poznanie Chrystusa, Jego cnót, Jego osoby, Jego wartości, jakoś idzie równolegle z poznaniem siebie i swojej własnej beznadziejności. Pamiętacie rozmowę Piotra, który rozmawiał z Panem Jezusem, że choćby wszyscy się zaparli, ja się nie zaprę. Piotr cenił Pana Jezusa, ale myślał o sobie, że z Nim nie jest tak źle, że Pan Jezus powinien się cieszyć, że ma takiego tutaj dobrego ucznia, taką podporę. Ale wiecie, to była absolutna nieprawda, bo wszystkie te dobre chęci Piotra i tak dalej naprawdę w porównaniu czy w takiej konfrontacji z rzeczywistą drogą, przez którą Pan Jezus przechodził, nie miały żadnego znaczenia i Piotr musiał przejść taką bardzo gorzką lekcję. Pamiętacie, gdy na dziedzińcu arcykapłana Piotr się zaparł 3 razy, potem jest napisane, że Pan Jezus spojrzał na Piotra i Piotr załamał się, wybuchnął płaczem. Ja myślę, że to jest moment nawrócenia Piotra, o którym Pan Jezus wcześniej mu mówił, ty gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj tak braci swoich. Poznanie Pana Jezusa i poznanie samego siebie jakoś idą wspólnie. Póki uważam siebie za takiego dobrego i te różne rzeczy tu na ziemi. Wiecie, Paweł miał sporo takich rzeczy, wymienił je tutaj, nie będziemy się szczegółowo nimi zajmować, ale jego pochodzenie z narodu, z plemienia, jego wykształcenie, jego miejsce wśród faryzeuszów i tak dalej. I wiecie, te rzeczy nie były złe. Paweł w liście do Rzymian pisze na przykład 3 rozdział. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten i tak dalej. Czytaliśmy te rzeczy. To nie były złe rzeczy. To były dobre rzeczy. Rozumiecie, żeby z Panem Jezusem iść, to trzeba zostawić grzech, to jest oczywiste i to jest łatwe, ale trzeba zostawić to, co jest dobre również, bo w przeciwnym przypadku te rzeczy zastąpią nam, dobre jest wrogiem najlepszego. Te dobre rzeczy zastąpią nam to, co jest najlepsze. Powiem wam jeszcze takie świadectwo. Gdy miałem 20 parę lat, byłem takim, jak to się nazywało, liderem wśród młodzieży. Prowadziłem różne spotkania, konferencje czasami, obozy młodzieżowe i muszę powiedzieć, że było w tym coś dobrego. Wiele się nauczyłem przez to. Szczególnie pamiętam sprawę obozów takich młodzieżowych, kiedy pamiętam, jako student jeszcze zacząłem te obozy prowadzić i sesja egzaminacyjna, jak pamiętam, się zbliżała, niektórzy się tam zabierali za naukę, a ja miałem w myśli lato, obozy i czasami Bóg nawet to pobłogosławił tak, że zdarzyło mi się jedna sesja, że w ostatnim dniu przed sesją zdałem w zerowym terminie jakiś ostatni egzamin, do widzenia, wyjeżdżam, mam wakacje. Modlitwa, społeczność, myślę, że i niektóre z tych osób, z tej młodzieży skorzystały z tych obozów, ale bardzo pamiętam taki jeden moment, to był obóz w Wiśle Jaworniku, to był taki ośrodek Kościoła Wolnych Chrześcijan w tamtych latach, jeszcze przed Gościejowem. Taki obóz, zajęty byłem tym wszystkim naprawdę tak totalnie, bo wiecie, ile różnych spraw to była. Te organizacyjne rzeczy, niektórzy młodzi ludzie sprawiali jakieś problemy, teraz personel na przykład dorosły też czasami sprawiał problemy, to były tam kucharki, dużo gości na taki obóz przyjeżdżało w tamtych czasach, trzeba było zorganizować wykłady, nabożeństwa, wycieczki i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było strasznie wyczerpujące. Na szczęście miałem takie chwile, kiedy taki cichy czas, kiedy rano się gdzieś tam w samotności, chwila przy czytaniu Biblii, w takiej modlitwie. I pamiętam, nie wiem już co wtedy czytałem z Biblii i przyszło mi na myśl, Pan Jezus ma przyjść. A gdyby On przyszedł dzisiaj, wiecie, wtedy olśniło mnie. Wtedy by mi przeszkodził w prowadzeniu tego obozu. Wiecie, śmiejecie się, ale ja myślę, że większość ludzi, którzy służbę chrześcijańską prowadzą, to są dokładnie w tej samej sytuacji. Ja wtedy zrozumiałem, że coś jest potężnie źle, jeśli chodzi o moje serce, o moją relację z Panem. Ta służba, która wynikała z chęci służenia Jemu, tak jak rozumiałem, która była dla Boga robiona, to nie było dla siebie. Ja mogłem sobie pojechać na wakacje, po górach sobie samemu chodzić, a tutaj moje wakacje, męczyłem się. Po niektórych takich obozach byłem tak zmęczony, że przez tydzień musiałem odpoczywać, żeby dojść do siebie. I tutaj takie objawienie, że to co robię, ten cały obóz, w jakimś sensie nie do końca jest zgodny z tym oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, bo gdyby moje serce było całkiem w porządku, to Jego przyjście byłoby najszczęśliwszym zakończeniem tego obozu w tym momencie. A ja byłem tak pełny tych różnych planów, tych różnych rzeczy, które miały być zrobione, powiedziane. Myślę, że ten przykład może wam trochę uzmysłowi, o czym chcę powiedzieć. Paweł miał sporo takich rzeczy i pisze, że to wszystko poczytał za śmiecie. Bóg w swojej mądrości później, że tak powiem, zamknął mi drzwi do różnych z tych służb, które prowadziłem. Było to bardzo bolesne dla mnie w momencie, kiedy się to działo. Natomiast po latach zacząłem Bogu za to dziękować, bo po prostu nie było możliwości inaczej to zrobić, niż całkowicie zamknąć. I potem mogłem coś zrozumieć z tego, co Paweł tutaj mówi. Te drogocenne rzeczy poczytałem sobie za śmiecie. To znaczy, ja nie mówię, że to jest złe. Ja mogę to robić, ale już inaczej jakoś. W ten sposób, że na pierwszym miejscu jest społeczność z Panem Jezusem. A te rzeczy są drugorzędne. Pan da, będą. Zabierze, będzie co innego. Najważniejsze, żeby być z Nim. Żeby nie stracić społeczności z Nim, żeby nie pójść na jakąś drogę, kiedy moje serce będzie zajęte różnymi rzeczami, różnymi planami, a brakować będzie tego najważniejszego. Rozumiecie, myślę, że każda rzecz, rodzina, no cenna rzecz, ale może być przeszkodą, jeżeli nasze serce jest niewłaściwie nastawione. Zbór, społeczność z braćmi i tak dalej. Wiecie, można tak bardzo pragnąć społeczności z ludźmi, że na przykład zbór stanie się przeszkodą i powiedzmy pochwała ze strony ludzi będzie czymś dla mnie ważniejszym niż społeczność z Panem Jezusem. To jest możliwe. To nie znaczy, że zbór jest zły, że rodzina jest zła, że różne służby są złe. To, o czym Paweł tutaj pisze, to nie były złe rzeczy. Natomiast istota jest tego, żeby spotkać się z Chrystusem, żeby poznać coś z Niego i wtedy życie się bardzo upraszcza. Tak jak w przypadku takiej osoby zakochanej. Mnóstwo problemów w ogóle nie istnieje, bo jest jedna osoba, jedna droga, jeden problem. I tak samo, jeśli człowiek będzie miał w sercu to nastawienie, jedną rzecz mi tylko chodzi, żebym był blisko Pana Jezusa, żebym był w społeczności z Nim, żebym był Jego drogą, szedł Jego drogą, to całe mnóstwo rzeczy, mnóstwo pytań i tak dalej się bardzo upraszcza. Bardzo się upraszcza. I są ludzie, którzy przychodzą do Pana, no tak jak chyba może części mężczyzn to dotyczy, tak jak Luther, po jakichś wielu studiowaniach, pisma, zrozumieniu pewnych prawd i tak dalej. No jest to jakaś droga, ale są inni, którzy mają takie zresztą to nie wyklucza jedno drugiego. Oczywiście takie spotkanie, jak no, przykładowo Paweł, takie nagłe, no może niekoniecznie ta wizja, natomiast świadomość tego, że Bóg jakoś wkroczył w moje życie, poznaje się to, i drogą intuicyjną właściwie można bardzo prędko iść dalej do przodu, a to zrozumienie może przyjść po czasie później, to zrozumienie teologii może w ogóle nie przyjść. To nie jest najistotniejsze. Najważniejsze, żeby być w tej właściwej społeczności i swoje serce mieć w tym właściwym kierunku. Może z 9 rozdziału listu do Rzymian przeczytam krótki fragment. To jest początek tego fragmentu, który studiujemy. Przeczytajmy od 1 wiersza. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Teraz ten Biblia Brytyjska tutaj coś dodaje w 3 wierszu. Tutaj jest powiedziane, albowiem ja sam byłem gotów modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa. W innych przekładach jest ja sam... Pragnąłem bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Może tyle. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to jedno zdanie. Pragnąłem być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Chyba widzicie, że tak powiem, przynajmniej pozorny, wielki kontrast między tym, a tym, co czytaliśmy w liście do Filipian, gdzie Paweł pisze, że ze względu na Chrystusa wszystko, wszystkich potraktował za śmiecie. Ja nie wiem, bo to mam powiedzmy dwa możliwe wyjaśnienia. Jedno jest takie, że list do Rzymian był napisany dużo wcześniej niż list do Filipian i że w Pawle zaszła pewna zmiana w międzyczasie i przypuszczam, że to jest częściowe wyjaśnienie. A jeszcze jedno jest takie, że Paweł był gotów być odłączony ze względu na to, żeby Chrystus miał tych ludzi. To jest jeszcze głębsza myśl i głębsza rzecz. Myślę, że to też jest częściowo prawda. Chciałbym tylko powiedzieć, że tacy cieleśni ludzie, nie mając w pamięci tego, co czytaliśmy w liście do Filipian, czasami odczytują to trochę w ten sposób, może nie całkiem do końca świadomie, ale zajmijmy się tak bardzo jakąś sprawą, niech to będzie ewangelizacja tam Żydów, czy ewangelizacja taka, czy jakaś coś innego. I z powodu tej sprawy są gotowi odłączyć się od Chrystusa. Ja myślę, że nie uświadamiają sobie może do końca konsekwencji, ale stawiają jakąś sprawę, jakąś rzecz na takim najwyższym miejscu i to powoduje, że na najwyższym miejscu może być jedna rzecz, jedna sprawa, że odłączają się od Chrystusa. Paweł w liście do Galacjan pisze do Galacjan, do wierzących ludzi ze zboru ze zborów w Galacji, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie się usprawiedliwiacie, czy coś w tym stylu. Można być chrześcijaninem, wierzącym człowiekiem i odłączyć się od Chrystusa. Niech to będą takie trzeźwiące myśli. Idźmy dalej. Przeczytajmy jeszcze raz może ten fragment od 7 do 9 wiersza. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Może dotąd na razie. Paweł poznał Chrystusa i potem w trakcie swojego życia zauważył, że są rzeczy, które jakby przeszkadzają. No, myślę, że Bóg w swojej łasce dla nas i w swojej mądrości daje takie sytuacje, że rzecz skądinąd dobra, no powiedzmy, ktoś coś dobrego robi, jakąś służbę, no nie wiem, w zborze na przykład. I Bóg daje taką sytuację, że trzeba coś wybrać, że nagle się okazuje, że ta służba, tak jak ją robię na przykład, jest jakąś przeszkodą dla mnie. I Paweł tutaj dlatego pisze, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czasami po prostu trzeba się usunąć na bok, dlatego jest tak ważną rzeczą kultywowanie takiego tak zwanego cichego czasu, żeby być trochę jakiś czas w ciągu dnia zupełnie samemu, bez innych ludzi, z Biblią, w modlitwie. Gdy tego jest za mało, to bardzo jest wtedy człowiek podatny na to, żeby jakieś inne rzeczy zajęły to główne miejsce. I Paweł tutaj zobaczył w swoim doświadczeniu, że musiał wszystkie rzeczy, wszystko, czyli każda z rzeczy, łącznie, jeżeli wszystko, to łącznie z jego służbą, z jego darami, jego, no nie wiem, społecznością z braćmi i tak dalej, wszystko potraktować za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Rozumiecie, przychodzą sytuacje, kiedy człowiek ma do wyboru albo Chrystusa, albo społeczność, albo Chrystusa, albo jakąś służbę. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię, żeby się wyłączyć z wszystkiego, sobie siedzieć samemu i sobie samemu Biblię czytać, bo to jest tak lepiej. Nie, ta społeczność z Chrystusem potem w końcu wypycha do ludzi. Ale inaczej już troszkę, ale nie wiem, słyszeliście prawdopodobnie takich kaznodziejów, którzy jak mówią coś, to w taki sposób mówią, że u ludzi budzi się taki podziw do ich sposobów mówienia, jaki mądry kaznodzieja, jaka argumentacja i tak dalej. Coś jest mocno nie tak. Zdarzają się może inni, którzy nie potrafią za bardzo ładnie coś powiedzieć, zresztą nie zależy im na tym, ale mają coś takiego, coś cennego, czym chcieliby się podzielić, i co jest oczywiście bardzo trudno. Jak się tym podzielić, to Bóg musi zrobić cud, żeby jakąś duchową rzecz przekazać swoimi ustami. Ci ludzie musieli z czegoś zrezygnować, coś zostawić. I tutaj Paweł pisze, że to musiał to uznać za śmiecie, żeby znaleźć się w Chrystusie, nie mając tej własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Gdy czytamy list do Rzymian, to mamy takie wrażenie, że no, wiara, przez wiarę usprawiedliwienie, znaczy taki dosyć duży nacisk na intelektualne poznanie. Tutaj jest mowa o sercu i woli, o poznaniu osoby i podjęciu decyzji co do wyboru jej jako na pierwszym miejscu. I skutkiem tego jest to, że będzie miał sprawiedliwość z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Innymi słowy, chcę zasugerować, że można rozumieć teologię Pawła z listu do Rzymian, a nie znać przeżycia Pawła z listu do Filipian. I jest taka dziwna rzecz, że społeczność z Panem Jezusem w dużej mierze wiąże się z jakąś samotnością. Pan Jezus zresztą jak wzywał, to indywidualne było. Jeśli ktoś chce być uczniem moim, niech się zaprze samego siebie, nie może tam cenić ojca i matki i tak dalej. Wprawdzie nawracały się czasami może całe rodziny, tym niemniej ta istota pójścia za nim jest jednak indywidualna. I jeżeli dla kogoś przynależność do zboru jest większym zaszczytem niż przynależność do Pana Jezusa, to niech się zastanowi nad sobą. A myślę, że takich ludzi jest niemało. Paweł tutaj w 10 wierszu pisze, żeby poznać Go i doznać moc zmartwychwstania Jego. Skoro on to wszystko tu napisał, to znaczy, że on Go już poznał, no bo gdyby Go nie znał, no to jakby mógł ze względu na Niego wszystko inne za śmiecie potraktować. A on pisze, żeby poznać Go, czyli rozumiał, że jest na początku gdzieś tego poznania i że i dlatego wie, że dalsza jego droga to będzie taka, że będzie dążył do tego, żeby zyskać Chrystusa, żeby Go poznać i będzie musiał wszystko inne zostawiać. Wiedział już. No i zresztą taka droga zaprowadziła go do tego, że pisząc list do Filipian, jak pamiętacie, chyba był w więzieniu w Rzymie, zdradzony przez swoich rodaków, opuszczony przez wielu braci. W drugim liście do Tymoteusza są takie słowa, może już nie otwierajmy, bo jest późno się robi. Pisze o swojej obronie drugiej, nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili. I potem dalej pisze, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił i tak dalej. Myślę, że gdyby Paweł w tej sytuacji nie przeżył tego, że wszyscy go opuścili, to też nie poznałby tego, że Pan stał przy nim i dodał mu sił w takiej mierze, w jakiej poznał. I myślę, że ta sytuacja, o której pisze w drugim liście do Tymoteusza, częściowo była odpowiedzią na jego modlitwę z tego, modlił się, żeby poznać go. I poznał Pana w nowej sytuacji w jakiś taki szczególny sposób, kiedy był absolutnie sam. Myślę, że no przykre jest takie doświadczenie, kiedy wszyscy wierzący bracia opuścili go. Nie wiem, bali się być w tym sądzie, czy jakiegoś innego powodu. Może niektórzy nie zgadzali się z tym, co Paweł robił. Nie wiem, nieważne to jest w tym momencie. Ale to była przez Boga dana okazja do tego, żeby poznać jakąś taką szczególną społeczność z Panem Jezusem, który w tej samotności mógł objawić swoją obecność dla Pawła. I Paweł pisze, ale Pan stał przy mnie. No, Paweł na co dzień przeżywał to, że Pan był przy nim, ale wtedy pisze o tym jednym momencie, ale Pan stał przy mnie. Był świadomy wtedy tego, kiedy musiał samemu bronić się przed cesarzem, składać świadectwo. W zasadzie głównie chodziło mu o wywyższenie Pana Jezusa, nawet nie o to, żeby siebie bronić, żeby uniknąć jakiejś kary. I to, co Paweł wtedy przeżył, Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby, nie pamiętam dokładnie, aby mógł powiedzieć, aby mógł zaświadczyć. I chciałbym po prostu zachęcić siebie i nas wszystkich do takiej modlitwy z tego 10 wiersza, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I jeszcze zakończę jedną myślą, 11 wiersz, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Myślę, że gdybyśmy się mieli siebie zapytać, jak to jest z tym zmartwychwstaniem, to wszyscy byśmy powiedzieli, no, że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ci, którzy są Jego dziećmi, ci dostąpią zmartwychwstania. Chciałem zwrócić uwagę na to, że gdy Nowy Testament mówi o dostąpieniu zmartwychwstania, to nigdy nie używa takiego języka w stylu ci, którzy zaczęli, ci zmartwychwstaną. Zawsze jest mowa o zakończeniu biegu. Ci, którzy umarli w Chrystusie, ci będą z Nim wzbudzeni. Nie, rozumiecie, to jest troszeczkę, nie masz tak powiem, tego założenia. No, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy zaczęli drogę, to na pewno dojdą do końca i zmartwychwstaną. Gdy w Księdze Objawienia jest mowa o tych, którzy oddali życie jako męczennicy, ale też o tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, którzy nie przyjęli znamienia. Innymi słowy, ci, którzy zwyciężyli, ci, którzy doszli do końca. I Paweł tutaj pisze o tym, że to poznanie Chrystusa jest dla niego gwarancją zmartwychwstania. I dlatego modli się, żeby go poznać, żeby uczestniczyć w cierpieniach, żeby stać się podobny do niego w jego śmierci. W sumie to nowy temat, już nie chciałbym za bardzo się w tym rozwodzić. Natomiast pamiętajmy, że sprawa naszego zmartwychwstania zależy od tego, w jaki sposób dokończymy naszego biegu. Czy w momencie naszego umierania będziemy w Panu, będziemy trwali w Nim, będziemy w społeczności z Nim. Nie wiem, bo jeżeli jest napisane o Galacjanach, że odłączyli się od Chrystusa, to powiedzcie, jeżeli ktoś odłączył się od Chrystusa i w takim stanie umarł, to jak on ma mieć udział w zmartwychwstaniu? To jest pytanie. Słowami zakończę. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpienia Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Żeby poznać Go, trzeba zapłacić cenę. Cenę własnego życia, własnego ja, własnych wartości. Trzeba zakosztować cierpień, trzeba zakosztować samotności, trzeba zakosztować, jak tu jest napisane, śmierci Pana Jezusa. W sensie takim ogólnym, nie mówię teraz o umarciu fizycznym, natomiast coś z tego odrzucenia, coś z samotności i tak dalej. W innym przypadku to człowiek jest w świecie, jest w przyjaźni ze światem i opiera się na rzeczach cielesnych. A jeżeli poznamy go, to nie będzie żadnego problemu z zostawieniem tych wszystkich rzeczy. Nie będą dla nas miały większej wartości, bo ta społeczność jest czymś daleko cenniejszym. Prośmy o to, abyśmy mogli poznać Pana. Jeżeli trzeba, no to i siebie samego trochę poznać, żebyśmy mogli to, co żeśmy kochali, to, na czym żeśmy się opierali, po prostu zostawić, potraktować jak śmiecie. A wtedy zyskamy Chrystusa i w Nim jest usprawiedliwienie, zbawienie, właściwa śmierć i zmartwychwstanie. Amen.